Ujednolicenie orzecznictwa wobec osób z niepełnosprawnościami zapowiada Solidarna Polska. Natomiast Instytut Ordo Iuris proponuje wprowadzenie bonu terapeutycznego. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Dziś w programie Bez Barier powiemy także o tym, jak wspomaga swoich niepełnosprawnych mieszkańców gmina Wysokie Mazowieckie i co może wywołać w nas agresję. Zapraszam.
Bez Barier.
Solidarna Polska przygotowała zmiany w przepisach dotyczących orzecznictwa wobec osób niepełnosprawnych. Przewidują jego ujednolicenie na poziomie ustawowym. Europoseł PiS Patryk Jaki mówi, że jest to konieczne, ponieważ obecne orzecznictwo powoduje niesprawiedliwość.
Dzisiaj zbyt często jest tak, że na przykład w jednym województwie w stosunku do takiej samej wady orzeka się całkowicie inaczej niż w województwie obok. Dodatkowo dochodzi bardzo często do takiej sytuacji, że przykładowo ta trisomia 21, która jest nieuleczalna i rodzice i tak z tymi dziećmi muszą się zgłaszać regularnie do orzeczników, bojąc się o to, jak te orzeczenia dalej będą wyglądały, pomimo że jest to wada nieuleczalna.
W ramach rozwiązań skierowanych do osób niepełnosprawnych Solidarna Polska proponuje również budowę ośrodków opieki wytchnieniowej.
Chodzi generalnie o to, że najczęściej matki, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi i to jest ich cały etat, bo dziecko czy osoba dorosła wymaga tego, aby zajmować się nim cały czas. Zależą na tym, aby w Polsce powstały ośrodki, gdzie na kilka godzin można by było taką niepełnosprawną osobę zostawić, wtedy żeby matka mogła się chwilę zająć sobą, zrobić zakupy, pójść do lekarza.
Patryk Jaki dodaje, że wspomniane rozwiązania zostaną zaproponowane w ramach jednego pakietu wraz z projektem ustawy o hospicjach perinatalnych. Bon terapeutyczny, powołanie funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej czy możliwość pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej to niektóre z propozycji systemu wsparcia, które przedstawił w raporcie Instytut Kultury Prawnej Ordo Iuris jako rozwiązania zmian legislacyjnych. Jak powiedział wiceprezes Instytutu Ordo Iuris Tymoteusz Zych, środowiska osób niepełnosprawnych postulują zmiany w zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.
Zmiany, które mają zlikwidować niepotrzebny i nie mający uzasadnienia wymóg niepodejmowania pracy przez osobę opiekującą się osobą niepełnosprawną. To jest wymóg, który nie znajduje racjonalnego uzasadnienia, a wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że wymóg, który pogarsza znacznie sytuację materialną opiekunów osób niepełnosprawnych, rodzin, w których się pojawia niepełnosprawność i co więcej, ogranicza także przychody budżetu państwa.
Tymoteusz Zych zwrócił też uwagę na propozycje powołania asystentów osób niepełnosprawnych w każdej gminie.
Chodzi o to, żeby osoba niepełnosprawna i jej rodzina były pozbawione tego obowiązku stania w kolejce po świadczenia, stania w kolejce do okienka po załatwienie konkretnej sprawy. Potrzebny jest ktoś, kto system wsparcia medycznego i rehabilitacji konkretnego niepełnosprawnego będzie koordynował i będzie sam pomagał w załatwieniu tych wszystkich spraw, które wiążą się z zdrowiem.
Autorzy raportu proponują także wprowadzenie bonu terapeutycznego dla niepełnosprawnych, dodał Tymoteusz Zych.
Taki bon, jego wartość jest kwestią do ustalenia, mógłby zostać zagospodarowany przez osobę z niepełnosprawnością w sposób, który jest adekwatny do i stopnia niepełnosprawności i jej charakteru. Mógłby obejmować przede wszystkim świadczenia rehabilitacyjne, a także niektóre świadczenia medyczne i w systemie uczestniczyłyby zarówno firmy, zarówno instytucje prywatne, jak i państwowe oraz fundacje, które udzielają wsparcia osobom niepełnosprawnym.
Jak mówi wiceprezes Ordo Iuris, finansowanie bonu mogłoby się odbywać z Unijnego Funduszu Odbudowy przeznaczonego na wsparcie gospodarki, w tym z sektora usług rehabilitacyjnych po okresie pandemii. Wśród proponowanych zmian znalazły się też zmiany w prawie podatkowym polegające na rozszerzeniu ulgi rehabilitacyjnej i zniesieniu limitu odliczeń od dochodu darowizn dokonywanych na rzecz organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. W pracę raportu zaangażowali się przedstawiciele Fundacji na rzecz Osób Niepełnosprawnych Tacy Sami, Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej oraz lekarze.
Bez barier.
Niewielkie, tradycyjne społeczności wiejskie są bardziej gotowe do niesienia pomocy osobom potrzebującym niż często anonimowi dla siebie mieszkańcy większych ośrodków. Takiego zdania są wójt gminy Wysokie Mazowieckie Krzysztof Krajewski i kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokim Mazowieckim Iwona Koc.
W naszym ośrodku udzielamy wsparcia dla dziecka w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. To wsparcie specjalisty, psychologa, pedagoga, który przyjeżdża do domu rodziny i pracuje z dzieckiem w miejscu zamieszkania. Też dzieci z niepełnosprawnością korzystają z bezpłatnych obiadów w stołówkach szkolnych. Też jest dofinansowanie z naszego ośrodka. Udzielamy też wsparcia dla osób starszych z niepełnosprawnością. Te osoby w naszym rozeznaniu terenu, niektóre jeżdżą do warsztatów terapii zajęciowej w Starych Raciborach. Tam są projekty unijne i niektóre osoby mogą zarobić środki pieniężne dodatkowe. Pomagamy osobom niepełnosprawnym w kompletowaniu dokumentów i w składaniu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie jest orzecznictwo. Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, wspieramy w zakupie leków, czyli to są też świadczenia w formie zasiłków celowych. Też opłacamy pobyt osób, między innymi niepełnosprawnych, w domach pomocy społecznej. Mamy 7 osób w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy, w Grajewie, w Tykocinie, w Kozarzach i w Czarnowie.
Czy jest to u Was problem? Mieszkańcy gmin wiejskich zwłaszcza, to coraz częściej starsi ludzie, coraz częściej ludzie niepełnosprawni z problemami w poruszaniu się, więc to jest kwestia dojazdów, odśnieżania, robienia zakupów, codziennego życia.
Teraz problemem to jest pandemia i COVID, który troszeczkę wstrzymał pracę pracowników socjalnych ze względu na tą ostrożność i zachowanie bezpieczeństwa. Ale nie ma problemów w dostarczaniu usług. Wprowadziliśmy też usługi opiekuńcze dla osób starszych, bo do tej pory w środowisku wiejskim osoby starsze czy z niepełnosprawnością były zaopiekowane przez rodziny. Na część rodzin nakładany był obowiązek opieki, współpracy z tą osobą, to babcia czy siostra, więc rodzina zaopiekowała się tą osobą i ośrodek nie uczestniczył w tym. Rodziny tak wręcz nawet nie chciały. A już osoby, które są samotne i nie mają wsparcia ze strony osób bliskich, zwracają się do nas i my jak najbardziej udzielamy. No tak jak powiedziałam wcześniej, pandemia trochę wstrzymała ten kontakt, ale my, zachowując ostrożność i bezpieczeństwo, staramy się odwiedzać te osoby i z nimi rozmawiać, bo one jednak pragną tego kontaktu bliskiego, spojrzenia, uśmiechu z pracownikami socjalnymi. No i pracownicy socjalni z pełną empatią jeżdżą w środowisko i znają osoby i rodziny na terenie swojego działania. Jest wdrażany taki projekt z Ministerstwa Wspieraj Seniora. Tam są seniorzy, wśród nich osoby z niepełnosprawnością. To w przyszłym roku i prawdopodobnie będzie angażowane w te działania Wojsko Obrony Terytorialnej. Zgłaszali swoje chęci współpracy, chociaż już wcześniej nam pomagali w dostarczeniu żywności, bo bierzemy żywność z PKPS-u w Łomży. Więc oni nam pomogli w dostarczeniu tej żywności i pomogli w dostarczeniu osobom w rodzinach. Wojsko do nas dzwoni, jest cały czas w kontakcie. Panowie zostawili numer kontaktowy. W razie jakiejś potrzeby po prostu mamy wykonać telefon, zadzwonić i panowie są do naszych usług.
Gdzie macie tą jednostkę obrony terytorialnej?
W Hajnówce. No i trzeba pozyskać wolontariuszy, ale nasze środowisko jest tak zorganizowane, znamy się nawzajem, więc uważam, że nie ma z tym problemu. Są ludzie chętni i pomocni.
Sołtysi się interesują ewentualnie, monitorują radni, żeby zgłaszają tematy i wtedy są realizowane.
Mimo tego, że jest trudno, że wszyscy trochę się boją.
Są chęci współpracy i pomocy. a jeżeli są jakieś problemy, to są na bieżąco rozwiązywane.
Panie wójcie, to łatwiej jest wam jako właśnie takiemu samoorganizującemu się niewielkiemu społeczeństwu niż na przykład w dużych miastach, gdzie jest...
Łatwiej, gminy jest też specyficzne, ponieważ mamy 54 miejscowości, mieszkańców 5400, czyli średniak 100 mieszkańców na wioskę, czyli od 300 do 20 osób jest w miejscowości, zwłaszcza te mniejsze, wszyscy się znają, wszyscy wiedzą jakie potrzeby i oczekiwania i jest zawsze reakcja ewentualnie, żeby pomóc. Dlatego jest łatwiej niż gdzie jest anonimowość, gdzie nikt nie wie, kto mieszka obok, jak się nazywa i tak dalej. Tutaj, jeżeli nawet mamy to ochronę danych osobowych, to i tak każdy wie do trzeciego pokolenia, czwartego, kto to jest i zna dziadków, pradziadków i tak dalej. Także no to po tym jest łatwiej. Natomiast też są inne tematy, które no, społeczeństwo jest jeszcze tradycyjne w wielu rzeczach i czasami też nie chcą tej pomocy. Wstydzą się. Mimo, że to ewidentnie wygląda, że powinna pomóc im być udzielona, ale no nie możemy też nic robić na siłę. No, jeżeli ktoś nie chce, to nie można zmuszyć.
Są też osoby uprawnione ze względu na swoją niepełnosprawność do zasiłku pielęgnacyjnego, który wypłacamy. Jest taka forma jak specjalistyczne usługi opiekuńcze, gdzie osoba opiekuje się członkiem rodziny, spełniając kryteria dochodowe i opłacana jest też składka emerytalno-rentowa za te osoby, też jeżeli spełniają warunki.
Czyli to wszystko, co
ustawa nakazuje
plus do tego zwykła ludzka życzliwość.
Tak.
Dużo takich osób macie?
Zasiłków stałych wypłacono w 2019 17 osobom. Świadczenie pieniężne w postaci zasiłków celowych na leki, na żywność wypłacono 44 rodzinom, czy dofinansowanie do zakupu opału. No różne są formy i potrzeby. Ze specjalistycznej usługi opiekuńczej skorzystało jedno dziecko. Posiłki w szkole otrzymało 9 dzieci z rodzin, w których występuje niepełnosprawność. No i bardzo ważną rzeczą jest forma pracy socjalnej pracowników, z której skorzystało 33 rodziny na terenie gminy. Jeszcze tutaj nadmienię, że z ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono dla 8 osób specjalistyczny zasiłek opiekuńczy. 23 osoby skorzystały ze świadczenia pielęgnacyjnego i 137 osobom przyznano zasiłki pielęgnacyjne. Mamy asystenta.
Nie wszystkie gminy przystąpiły do tego programu, a wyście przystąpili, tak?
Tak, tak, tak. Realizujemy tę formę pomocy. Wspiera 7 rodzin. Są w tych rodzinach osoby, dzieci z niepełnosprawnością. Różna niepełnosprawność. Też niepełnosprawność orzeczona przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, czyli te orzeczenia są takie do szkół dla dzieci realizujące edukację szkolną, ale też no, pewna forma niepełnosprawności.
To był pana pomysł, panie wójcie?
Nie, to było na prośbę pani kierownik. Przychyliłem się do prośby.
Taka była potrzeba.
Myśleliśmy, że jednak spróbujemy.
Rodziny się bardzo cieszą z tej formy. Będziemy ją dalej realizować, bo współpraca rodzin z asystentem jest bardzo dobra i asystenta z pracownikami socjalnymi.
A czym się zajmuje u was asystent?
Wspiera w codziennym życiu rodziny. Kontaktuje się ze szkołą, z pedagogami, z wychowawcami klas. Kontaktuje się z kuratorami. Kontaktuje się z powiatowym centrum pomocy rodzinie, bo też są rodziny, gdzie jest piecza zastępcza. Z lekarzami rodzinnymi. No, takie codzienne życie. Kontroluje wydatki mniej więcej, jak one wyglądają. Jeżeli potrzeba wsparcia ze strony ośrodka, to też zgłasza do pracowników socjalnych i różne formy są udzielane. Poza tym te rodziny też realizowały projekt Liderzy Kooperacji z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. I też tam były różne formy wsparcia dla tych rodzin i dla dzieci. To były usługi z poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie te usługi specjalistów na naszym terenie no, są trudno osiągalne, bo dużo dzieci korzysta. Nasze dzieci, które były w projekcie, mogły skorzystać z porad i z usług różnych specjalistów, pedagogów, od warsztatów rodzinnych, Poza tym te rodziny wyjechały też integracyjnie na taki wyjazd do Krzyżewa, żeby spędzić czas w rodzinie.
Jeszcze tylko dodam, że z ustawy o oświacie zapewniamy dojazd dla dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych, do Długoborza, Dworaki, Staśki i Kostrzynowski. Także to jest też realizowane przez gminę.
Bez barier. Poczucie zagrożenia i ograniczenie kontaktów społecznych związane z epidemią COVID mogą powodować u osób z niepełnosprawnościami zachowania agresywne i autoagresywne. Czasem pogłębiają je dodatkowo różnego rodzaju substancje i środki, zwraca uwagę profesor Mariusz Jędrzejko z Centrum Profilaktyki Społecznej.
Jeśli to są psychostymulanty, to w sposób naturalny pobudzają agresję u człowieka. O ile jednak agresja taka normalna, wywodząca się z bodźców społecznych, bardzo szybko przechodzi, to tutaj mamy nakładkę chemiczną, która powoduje, że człowiek może być bardzo agresywny kilkanaście minut, ale może być też agresywny kilkadziesiąt minut. Mało tego, niektóre silne psychostymulanty znane jako dopalacze mogą tą agresję zwracać w takim mechanizmie biochemicznym, to nazywa się flashback. Czyli jeśli ja coś zobaczę, co mi przypomina poprzedni kontekst, to od razu atakuje, jestem bardzo, bardzo agresywny. Mało tego, ta agresja pod wpływem dopalaczy i narkotyków jest agresją niekontrolowalną. Czyli jeśli człowiek nawet się zdenerwuje, nawet jeśli wejdzie w taką interakcję fizyczną, zacznie atakować w normalnym życiu, czyli nie mam w sobie żadnej chemii, to jest taka granica, której nie przekroczę. Tą granicą może być na przykład widok krwi, albo widzę, że wywołuje komuś krzywdę. Przy narkotykach i dopalaczach ona idzie do samego końca i może skończyć się tragicznie w sensie zdrowotnym, a w skrajnych przypadkach nawet śmiercią człowieka.
Czy istnieje problem środków odurzających czy uzależnień związanych z niepełnosprawnością?
Czy ludzie, którzy są niepełnosprawni, mają większe kompleksy, mają większe potrzeby, żyją w świecie większych nierówności? To człowiek, który żyje w takim świecie, zawsze szuka jakiegoś wyrównania. Na przykład nie mówimy, bo się boimy, bo się wstydzimy o tym, że wśród osób niepełnosprawnych fizycznie występuje ogromny problem alkoholizmu, topienia swojego smutku w alkoholu. Że wśród osób, które mają różnego typu niepełnosprawności, zaczyna się ujawniać problem seksoholizmu, bo oni mają naturalne potrzeby seksualne. Nie wiemy, jak im pomagać, zatem oni oglądają jeden film, drugi film, trzeci film, a to wszystko to generuje. Zawsze, każde zaburzenie, każde, niezależnie czy ono jest wynikiem naszego błędnego postępowania, czy jest wynikiem błędu natury genetycznego albo jakiejś niedoskonałości fizycznej, zawsze ono wchodzi w interakcję z innymi problemami. To jest przyciąganie się patologii, czyli przyciąganie się zaburzeń.
Czy spotkał Pan się z problemem środków odurzających w szkołach specjalnych?
A dlaczego Pani mówi, czy jest takim zastanowieniem? Oczywiście, że tak. A myśli Pani, że to są inni ludzie? Przecież oni podlegają tym samym wpływom społecznym. Znam osoby niepełnosprawne, które są w znanych mi ośrodkach i są uzależnione od konopi indyjskich. Znam osoby, które są uzależnione od leków przeciwbólowych. Także takie same, które są uzależnione od leków kodeinowych. To nie jest tak, że jeśli nosimy w sobie jakiś taki problem natury zdrowotnej czy też natury psychicznej, to on automatycznie chroni nas przed pułapkami tego świata. Nie, to jest nieprawda. Oczywiście na poziomie dziecka jest nam łatwiej chronić, bo ciągle tego dzieciaka kontrolujemy, ale osoby dorosłe są tak samo poddane wpływom, jak i te, które są w pełni sprawne. Czyli w takim środowisku tym ludziom trzeba bardziej pomagać, tworzyć szersze perspektywy, szukać różnych alternatyw w postaci arteterapii, dogoterapii, wszystkich różnych rzeczy, muzykoterapii, po to, żeby te braki, które są, w jakiś sposób wypełniać, niwelować. Normalna rzecz. Wiemy to już od Marii Grzegorzewskiej.
Ale czy robimy wystarczająco?
Żeby zrównywać szanse, to musi być wysoki poziom odpowiedzialności społecznej. Czyli właściciel firmy musi założyć, że Kasia albo Tomek niepełnosprawny nie złoży 140 pudełek, tylko 14 pudełek. Ale poprzez fakt, że Kasia Tomek niepełnosprawny będzie uczestniczył w normalnym procesie socjalizacji, w normalnym procesie produkcyjnym, to jego poczucie wartości wewnętrznej będzie rosło, a we mnie, będzie jako właścicielowi firmy, będzie rosło takie poczucie, że ja wypełniam misję człowieczeństwa. Bo to jest misja człowieka wobec człowieka. Ja wiem, że ja mogę więcej, a ktoś inny może mniej. I trzeba przyjąć, że to jest naturalne. To po łacinie nazywa się tantum quantum. Tyle o ile. Tyle, ile dasz do świata, tyle świat ci zwróci. I jedyna rzecz, którą się dzieli, to się mnoży. Ta rzecz nazywa się miłość. Im więcej dzielimy, tym bardziej się mnoży. I to jest rodzaj miłości, jaką obdarzamy człowieka, który nie ze swojej winy albo na skutek jakiejś tragedii ma określonego typu dysfunkcję. I poziom pomagania tym ludziom jest niczym innym, jak poziomem humanizmu wokół nas. Wie pani co? Ja myślę, że jest coraz lepiej. Bo jest coraz więcej wolontariatu, coraz więcej NGO-sów, organizacji pomagających. A że są ludzie, którzy tego nie rozumieją, no ułomność ma również taki charakter. No i nic nie zrobimy. Czyli my raczej powinniśmy patrzeć ku takim pozytywnym kierunkom, wspomagać organizacje i ludzi, którzy pomagają, a nie patrzeć na tych, którzy przeszkadzają. Ze złem się nie dyskutuje, ponieważ zło nigdy nie posługuje się dobrem.
Mówił profesor Mariusz Jędrzejko z Centrum Profilaktyki Społecznej, a ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień.